Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to jest jednocześnie pytanie. Internet, świetlana przyszłość czy cyfrowa demencja? Jesteśmy już na samym początku, bardzo ciekawi również opinii, zdanie naszych radiosłuchaczy. W stosownym momencie zaprosimy również do współtworzenia tego czasu. Nim przed tym jednak chcemy ten temat poruszyć z naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam. Gośćmi zebranymi w naszym studium. Witam pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Dominika Sankowskiego, dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jest z nami pan doktor inżynier Zbigniew Haniecki, adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Jest z nami pan doktor Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Jest z nami również student Dominik Szlak, student czwartego roku informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Internet jest rzeczywistością, która nieodłącznie jest związana z naszym życiem. Coraz bardziej przenika różnego rodzaju rzeczywistości naszego życia i o tym też będziemy chcieć podczas dzisiejszego programu podyskutować. Jednak może cofnijmy się do samych początków, do bodajże 60-tych lat, prawda, kiedy internet pojawił się w Stanach Zjednoczonych, w tej przestrzeni wojskowej. Później, jeśli chodzi o grunt polski, to 1990 rok, prawda, kiedy po raz pierwszy użyto internetu w Polsce. Panie profesorze, jak można byłoby przynajmniej z grubsza scharakteryzować ten proces formowania się, kształtowania rzeczywistości internetu od początku po dzień dzisiejszy i jak zmieniała się funkcja? Jaka była na początku funkcja internetu, a jaka jest obecnie jego funkcja?
Więc może najpierw ogólnie powiem o kamieniach milowych dotyczących multimediów. Prasa, radio, telewizja, faks, a obecnie internet, to są te kamienie milowe w komunikacji międzyludzkiej. Słowo internet pochodzi z angielskiego inter, czyli między, network, czyli taka międzysieć. I internet możemy zdefiniować jako ogólnoświatowy system połączonych komputerów i to jest sieć sieci, to jest internet. Początki rzeczywiście biorą się z faktu, że Amerykanie, obawiając się w czasie zimnej wojny niespodziewanego nalotu, chcieli się zabezpieczyć przeciwko takiej sytuacji, żeby podobnie jak mózg ludzki potrafi jedna część być wyłączona, za to druga przejmuje swoją funkcję tej pierwszej części. Tak samo internet w tych wojskowych swoich planach miał właśnie taki cel i to był pod nazwą ARPANET. Został w latach 60., końcówka lat 60. dostosowany dla potrzeb tutaj cywilnych i tutaj muszę, nie mogę sobie odmówić przyjemności z wymienienia nazwiska Pawła Barana, Paul Baran, który przyczynił się właśnie jego pracę do tego, że my dzisiaj mamy ten internet. Tutaj powiem na początku o samych dodatnich stronach internetu. Nieograniczony dostęp do wiadomości, takich natychmiastowych, do tego stopnia, że możemy w każdej chwili zorientować się, gdzie jesteśmy, gdzie mamy kino, gdzie mamy teatr, jakie spektakle są grane, ale również ogromna wymiana informacji. Przykładowo dam taką sytuację, że w tej chwili międzynarodowa współpraca naukowa pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi wymaga wymiany informacji, jak piszemy wspólne publikacje, to w ciągu jednego dnia dzięki internetowi możemy wymienić się informacjami, wynikami badań i w ten sposób powstają międzynarodowe zespoły naukowe, które to zespoły tworzą coś naprawdę bardzo pozytywnego, o wysokich wartościach, bo w skład tych zespołów wchodzą specjaliści z różnych dziedzin naukowych. Tak na wstępie plusy, ale nie jestem sam, czas audycji telewizyjnej jest ograniczony, więc ten wstęp zrobiłem.
Panie doktorze, jak doszło do tego, że ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wykorzystywany był internet do przede wszystkim rzeczywistości wojskowych, ta sieć rozrosła się na cały świat i to w tak szybkim tempie?
Przede wszystkim dlatego, że dostrzeżono natychmiast funkcjonalność, jaką daje sieć internetowa. Sieć internetowa przede wszystkim zaczęła się rozrastać poprzez ośrodki naukowe i uniwersytety. Łączono coraz większe obszary, wymieniano coraz większe ilości informacji i w latach 90. Tim Berners-Lee, który teraz otrzymał takiego, można powiedzieć, Nobla informatycznego, Nagrodę Turinga, opracował pierwszą przeglądarkę www, która wykorzystywana mogła już być właśnie nie tylko przez specjalistów, ale przez szersze grono ludzi. Wysłał pierwszego maila. Tak to naprawdę się zaczęło. Ludzie zaczęli po prostu wykorzystywać to, co jest, to, co było im potrzebne do dzielenia się informacjami. Oczywiście w pewnym okresie te nowinki nie były dostępne dla tak zwanego bloku wschodniego z oczywistych względów. Ten podział polityczny był bardzo silny i byliśmy pozbawieni takiego pełnego dostępu do sieci internet. Natomiast całe szczęście właśnie pod koniec lat 80., na początku lat 90., kiedy nastąpiło właśnie takie rozluźnienie już tych dostępu do nowych technologii, pojawiły się również i w naszym kraju, w naszym obszarze możliwość właśnie korzystania głównie przy uczelniach, przy ośrodkach obliczeniowych, w zakładach przemysłowych z tej właśnie sieci.
Jest z nami również młode pokolenie w osobie naszego studenta Dominika Szlaga. Czym dla ciebie, jako młodego człowieka, jest rzeczywistość internetu?
Mówiąc o internecie, jako informatyk, zawsze staram się myśleć o bezpieczeństwie, ponieważ, jak wiemy, w internecie jest masa różnych rzeczy. Mamy do niej praktycznie nieograniczony dostęp. Wystarczy znać, powiedzmy, adres jakiejś strony internetowej, możemy na nią wejść, zobaczyć zawartość. Ale ze strony informatyka należy przestrzegać się przed właśnie różnymi stronami internetowymi, czyli chodzi mi tutaj o bezpieczeństwo samego przeglądania, bo jak wiemy, oczywiście są różne zagrożenia dotyczące internetu. Także należy przestrzegać to, co się przegląda, czyli z rozwagą czytać odpowiednie treści.
Bardziej praca czy rozrywka, jeśli chodzi o internet dla młodego człowieka?
Wydaje mi się, że i to, i to. Można podzielić, czyli...
Jedno i drugie.
Jedno i drugie.
Tak.
Jest z nami również pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie doktorze, jak wyglądać będą dalsze zmiany tej rzeczywistości internetu i jakie możliwości przyniosą nam te zmiany, ten rozwój?
Niezmiernie trudne pytanie dotyczące tak naprawdę futurologii. Musiałbym trochę wróżyć, żeby zastanowić się, co będzie dalej. Tematem audycji jest świetlana. przyszłość internetu. Światło to lasery. Internet w tej chwili jest oparty tak naprawdę o światłowody, o strukturę laserową. To jest jedna z najszybszych metod przekazywania informacji na odległość. Może kiedyś pojawią się komputery optyczne i komputery kwantowe, które przyspieszą obliczenia i znacznie zredukują czas różnych obliczeń. No i to spowoduje tak duży rozrost internetu i sieci i wykorzystania, no, że możemy już nie mieć możliwości odpowiedzenia na pytanie czas czy rozrywka. Internet może tak bardzo wrosnąć w nasze codzienne życie, podkreślę słowo może, bo wcale nie musi, to od nas ludzi, iż nie będziemy już mogli funkcjonować bez niego. I przed tym bym ewentualnie przestrzegał, ponieważ dzisiaj jest już znana technologia Internet of Things, czyli tak naprawdę wiele elementów, nawet ubioru naszego, butów, ubrań, kasków, czy też telefonu, no telefony każdy z nas, my jesteśmy non-stop podłączeni do internetu, tych danych na temat siebie zostawiamy coraz więcej. Obecnie jest taka moda na zegarki, smartwatche. Ludzie, którzy biegają i trenują sobie na tych zegarkach, sprawdzają ilość kalorii, ile spalili, jakie mają parametry medyczne i to jest wszystko przesyłane online od razu do sieci, czyli tak jak gdyby zaczynamy sprzedawać siebie i to sprzedawać dane o sobie z najbardziej skrytych tak no, naprawdę stref naszej prywatności. Nie zastanawiamy się nad tym często, no bo uważamy, no okej, mam przy sobie smartfona, no to pewnie ma włączoną funkcję lokalizacji, czyli tam, gdzie ja jestem, tam jest nasz smartfon. Jeśli mam przy okazji smartwatcha, to przy okazji wszystkie dane na mój temat, czyli jakie mam tętno, jaki mam poziom, jakie mam ciśnienie i wiele innych spraw, jest od razu wysyłane do internetu. Ja już nie wiem, czy to jest świetlana przyszłość, bo ja bym sobie nie życzył, żeby ludzie tak dużo wiedzieli na mój temat. A jeśli już mają wiedzieć, to chciałbym wiedzieć, kto. Bardzo ładnie młode pokolenie zaznaczyło, że najważniejszym problemem dziś to jest bezpieczeństwo. A żeby o bezpieczeństwo dbać, no to należy dbać tak, jak w domu dbamy. No, trzeba dobre drzwi zamontować, tak, zamek, ubezpieczyć się gdzieś. Czy takie zachowania przejawiamy w sieci? Obawiam się, że nie wszyscy.
Tu jest to pytanie właśnie, pojawia się o skutki dalszego rozwoju internetu dla nas, dla osób, które... No bo nie jest... To możliwe, aby wyjść z tej rzeczywistości, aby postawić krok do tyłu. Raczej świat idzie w tym kierunku, aby coraz głębiej wchodzić w rzeczywistość internetu. Panie profesorze, jakimi skutkami możemy się spotkać w przyszłości?
Cokolwiek wprowadzone jest do sieci, to ono już jest na stałe. To już, jak to
nie
mówią,
ginie.
Nie ginie. To jest, tę świadomość powinni mieć ludzie, wszyscy, i młodzi, i starsi. Taki rodzaj odpowiedzialności za to, co się pisze. I to nie jest tak zupełnie bezosobowo. Zawsze można dotrzeć, kto to napisał, jakby się bardzo chciało. Ale mówiąc o pokoleniu dzisiejszego internetu, to musimy pojęcie pokolenia Google'a tak zwane. To jest wyszukiwarka założona przez Larry Page'a i Sergeja Brina w 95 roku. Ona zrobiła zawrotną karierę. A skąd się wzięła nazwa Google, tej wyszukiwarki? Jest grą słów i pochodzi od matematycznego terminu liczby Google. To jest liczba 10 do potęgi setnej, czyli jakaś niewyobrażalnie wielka liczba. Proszę tylko sobie uzmysłowić, że atomów w ogóle we wszechświecie jest 10 do 67, a tu mówimy informacja 10 do setnej. Więc to jest niewyobrażalnie wielka liczba i ideą jako cel postawiono sobie skatalogowanie wszystkich informacji możliwych w danej chwili w świecie. I to jest, w tej chwili mówimy o bilionach informacji, które są zapisane w 150, około w jednym ze 150 języków. Ale chciałbym wrócić do podstawionego przez ojca pytania, jakie mogą być skutki różne, to znaczy i dobre, i złe. Tak jak to określił już chyba w 95 roku, w początkach internetu w Polsce, ojciec święty Jan Paweł II, który powiedział, że internet to tak można przyrównać do takiego Forum Romanum, gdzie wszystkie i dobre, i złe strony się tam wymieniają, mieszają, a zależy wszystko od tego, jak będzie użyty. Czy to będzie do celów budujących człowieka, no choćby z punktu widzenia Kościoła katolickiego, niesamowite możliwości stwarza internet w ewangelizacji świata. Na ten temat pozwoliłem sobie też napisać artykuł, o tym później może. A z drugiej strony mamy świadomość, że to, co w tej chwili się dzieje w społeczeństwach i zachodnich, i u nas, wszystkich, w zasadzie w świecie, młodzi ludzie są zaplątani w sieci. Nawet tutaj przed sobą mamy pozycję książkową wydaną przez Wyższą Szkołę, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I to jest to zaplątanie polegające na uzależnieniu od internetu w postaci czy gier, czy pornografii. I jedno i drugie jest niezwykle szkodliwe. Młody człowiek, nawet wczorajsza audycja Rozmowy Niedokończone też mówiła o kształtowaniu osobowości mężczyzny jako osoby odpowiedzialnej, biorącej odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci, a szczególnie synów, to tutaj niezwykle istotną rzeczą jest, żeby takie osoby nie były właśnie uzależnione czy od gier komputerowych, czy też od pornografii, bo to niszczy po prostu. Tu powołam się jeszcze na takiego znakomitego psychiatrę, profesora psychiatrii Manfreda Spitzera, Niemca, profesora niemieckiego uniwersytetu, psychologa, psychiatry, specjalisty w dziedzinie budowy mózgu. Napisał znakomitą kilka pozycji w dziedzinie właśnie mózgu i uzależnień od internetu. Jedną z książek to zadaje pytanie, właśnie tytuł jest Cyfrowa demencja, czyli jak potrafimy nasze dzieci wpuszczać w kanał właśnie tej demencji w przyszłości prowadzącej do totalnej destrukcji. Tak ogólnie.
On profesor wspomniał o demencji. Demencja zasadniczo kojarzy nam się z zaburzeniem poznawczym w wieku starszym, prawda? Niemniej jednak naukowcy z Korei Południowej zdiagnozowali i nazwali rzeczywistość w postaci demencji cyfrowej. Panie doktorze, cóż to takiego?
No więc jest to rzeczywiście zjawisko, które możemy identyfikować z wiekiem starszym, jeżeli będziemy porównywali właśnie sposób postępowania czy zachowania organizmu ludzkiego i takiego właśnie, który jest już, nazwijmy to, w podeszłym wieku, a więc o coraz mniejszej aktywności, do zachowania naszego, nas wszystkich tak naprawdę w internecie. Spójrzmy na to, w jaki sposób oceniamy internet. Internet jest ogromną skarbnicą wiedzy. Tego nie można zaprzeczyć. Jest całe mnóstwo informacji. Są to informacje dostępne natychmiast. Praktycznie rzecz biorąc, na każdy temat, choćby najbardziej skomplikowany, w jednej chwili uzyskujemy bardzo szczegółową odpowiedź. Ale jaki jest skutek? Po pierwsze, wpisując jakiekolwiek pojęcie, jakikolwiek termin, ufamy, że informacja, która pojawiła się na szczycie wyników wyszukiwania, jest rzetelna, jest prawidłowa, jest tą informacją, której poszukujemy i która została wypowiedziana przez specjalistę w danej dziedzinie. Doskonale wiemy, że na wyniki wyszukiwania możemy wpływać w sposób techniczny, w związku z czym nie ma najmniejszego kłopotu, aby wprowadzić na najwyższe pozycje informacje fałszywe. W związku z czym zamiast uzyskiwać informacje prawdziwe, uzyskujemy informacje możliwe, że całkowicie wprowadzające nas w błąd. Poza tym nie zatracamy już zdolność poszukiwania, drążenia tej wiedzy. Wystarcza nam zdawkowa, krótka informacja w oparciu tutaj o taką przysłowiową Wikipedię, tak? Ponieważ zazwyczaj większość informacji, których poszukujemy, są wyczerpująco wyjaśnione w Wikipedii i to nam wystarcza. Nie poszukujemy, nie rozwijamy, nawet nie zaglądamy do linków, które prowadzą z tej właśnie strony. Kończymy przeglądanie, zadajemy kolejne pytanie. Czy to prowadzi do rozwoju, czy właśnie do demencji? Ponieważ rozwijanie komórek mózgowych właśnie polega na zadawaniu pytań, ale związanych z poszukiwaniem głębszej treści. A tutaj nam wystarcza odpowiedź i kolejne zupełnie innej dziedziny pytanie. I tutaj myślę, że jest ten właśnie zamysł w tego typu stwierdzeniu.
Wspomniany przez pana profesora, autor, również profesor Manfred Spitzer, znany niemiecki psychiatra, doszedł do niesamowicie smutnej i wręcz przerażającej diagnozy. Mianowicie powiedział, że przesadne korzystanie z urządzeń cyfrowych, z świata wirtualnego doprowadza, co też pokrywa się z stwierdzeniem, z słowami pana doktora, zaniku samodzielnego myślenia.
Komórki nieużywane, czy w ogóle mięśnie, to po prostu znikają i na tej zasadzie odporność takiego psychiczna, takiego człowieka, który siedzi przy komputerze, a nie wychodzi, młodego człowieka, a nie wychodzi pograć w piłkę na boisko, czy w ogóle ruch mieć, to właśnie z powodem tej osłabionej struktury mózgu, ale na ten temat to siedzi obok mnie specjalista, wybitny pan doktor Osiński, który więcej by właśnie to uzasadnił, tą moją tezę.
Panie doktorze, mózg zmienia się wraz z środkami przekazu, prawda?
Oczywiście.
W początkach, kiedy nie było pisma, kiedy był przekaz ustny, mózg zupełnie inaczej funkcjonował. Dziś, trudno powiedzieć, czy dziś, ale do niedawna jeszcze mieliśmy erę właśnie słowa pisanego, kiedy człowiek drążył, kiedy człowiek rozwikłał pewnego rodzaju trudności, problemy. Dziś mamy dobę internetu, który nie czytamy, bo my po tym internecie surfujemy. Jaki to ma wpływ na nasz mózg?
Wczoraj odbyła się konferencja w naszej szkole, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na temat Ojca Pytania. No, było kilka wykładów, to nie da rady w jednej audycji streścić wszystkich najważniejszych stwierdzeń, radzę wysłuchać.
A gdzie moglibyśmy wysłuchać właśnie tych?
Telewizja Tilma, telewizja internetowa, którą prowadzą nasi studenci, transmitowała tą konferencję i zapraszam na stronę Tilmy. Tam Państwo znajdą szczegółowe odpowiedzi na ten temat. Zresztą w naszej uczelni zajmujemy się tym problemem od dawna. Młodzi ludzie organizują cykliczną konferencję. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku i miała tytuł Zaplątani w sieci. To jest właśnie owoc tej konferencji, a wczoraj odbyła się kolejna pod nazwą Cyfrowi tubylcy, bo pytanie ojca wiąże się z tym, że niektórzy młodzi ludzie, że tak powiem, są już tubylcami internetu. Oni nie tylko urodzili się w dobie ery internetowej, ale oni spędzają bardzo dużo czasu w internecie. Dla nich, że tak powiem, z pewnym zbiegiem lat internet staje się naturalnym miejscem życia, a real, czyli rzeczywistość, ta, w której żyjemy, jest czasami obciążeniem. I czy traktujemy to w formie patologii, czy w formie choroby, tak po prostu powoli się staje. Ci młodzi ludzie są ciągle podłączeni. Są ciągle online. Ja pamiętam, 2 lata temu była taka konferencja dotycząca stosowania technologii w nauczaniu matematyki i tam bardzo często nauczyciele i naukowcy używali sformułowania ciągle podłączone, ciągle online. Cały czas musimy być podłączeni. Dzisiaj aplikacje wymagają od nas tego, żebyśmy cały czas byli podłączeni. To z pewnością nie jest dobre. To jest podobnie, kiedyś już mieliśmy takie problemy, proszę sobie przypomnieć. No ja pamiętam jeszcze z czasy, kiedy dyskutowano, ile godzin dziecko może oglądać telewizję. No wiadomo, że nie cały czas, prawda? Telewizję też trzeba oglądać rozsądnie. Nie można oglądać telewizji non-stop 12 godzin na dobę. Podobnie z każdym innym medium. Z internetem również tak powinniśmy postępować. Młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę. Nasi studenci doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń. Oni twórczo rozwijają swoje pasje, a nade wszystko uważam, że najważniejszą rzeczą współcześnie dla naszych studentów jest problem ewangelizacji. Jeśli zostawimy internet i potraktujemy go tylko jako jakieś złe, niedobre medium, które nam robi krzywdę, no to też źle. My powinniśmy tam być obecni. Internet jako to forum powinien stać się miejscem głoszenia rzeczy dobrych, a nie tylko złych. A nie jest to proste, ponieważ internet oczywiście, tak jak inne media elektroniczne, jest wykorzystywany do przenoszenia informacji. Agencje informacyjne są przez kogoś opłacane, mają jakiś przekaz zazwyczaj, prawda? One dominują pewne rejony internetu i one wtłaczają nam tą mainstreamową myśl przewodnią, że tak powiem. One opłacają i struktury serwerowe, i agencje. I to tak jak w świecie rzeczywistym. To tak jak w kiosku możemy kupić gazety kiepskie i gazety dobre, tak samo w internecie jest podobnie. Ja uważam, że powinniśmy więcej dyskutować nad tym, jak uczynić tą przyszłość świetlaną, czyli wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach, którzy są mądrzy i dobrzy i chcą zrobić coś dobrego. Natomiast rolą nas, nauczycieli, jest na każdym kroku przestrzegać i uważać. Jeśli taką drogę wybierzemy, pan profesor z pewnością za chwilę powie, jakie miał sam doświadczenia z dokładnego procesu ewangelizacji, tak, panie profesorze?
To za chwileczkę. Już mogę?
Bardzo proszę, tak.
Proszę państwa, więc szanowni widzowie Telewizji Trwam, tutaj wspomniana możliwość ewangelizacji, tu Kościół katolicki bardzo już żywo reaguje na nowinki. Też musiałbym wrócić do znakomitych, wykraczających poza przyszłość wszelką prac ojca Maksymiliana Kolbe, który już wtedy mówił o telewizji wszechświatowej, gdzie to były lata 30. Wizję czuł właśnie ewangelizacją wykorzystując najnowsze techniki wówczas istniejące. I wracam do pracy i w ogóle do dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego. W 2002 roku ukazały się aż 3 dokumenty poświęcone sprawom internetu i jego wykorzystania. To jest taką, one stanowią wszystkie takie magna scarta w odniesieniu do właśnie do sieci. I tu Jan Paweł II przykładowo w 92 roku, 95 roku po raz pierwszy jeszcze już wtedy potrafił na serwerze umieścić życzenia bożonarodzeniowe w 54 językach wtedy już. Więc to już sposób ewangelizacji ogromny. No, tutaj, ale również mamy świadomość, że jest ogromna działalność drugiej strony, te laickie, wszelkie media, one nie śpią, wręcz odwrotnie. Posługują się kłamstwem. To, co my w ogóle odrzucamy, myśl Chrystusa powiedzenia, że prawda was wyzwoli, to dla nich to jest codzienność, kłamstwo, opluwanie. Niestety, my musimy się bronić bardzo silnie i im więcej osób włączy się w obronę wartości tych prawdziwych, tym to jest rodzaj ewangelizacji. My nie możemy pozostać w miejscu. Dlatego tu słowa papieża Franciszka, który mówił, zejdź z kanapy i włącz się do działania, ja uważam za powinność każdego katolika, żeby nie być biernym. Jeżeli ktoś obraża nasze uczucia, choćby sprawa tej klątwy słynnej, to nie możemy udawać, że to jest rodzaj performansu czy coś takiego. To jest po prostu uderzenie w nas, katolików, we wszystkich nas. I to w zasadzie ja nie widzę problemu, żeby to była sprawa sądowa. No. Także musimy się bronić jako... Musimy bronić naszych wartości, wartości, które spowodowały, że Europa tak wspaniale się rozwinęła. Przecież uniwersytety, jako jestem przedstawicielem, jesteśmy tutaj przedstawicielami właśnie pracownikami Politechnik i uniwersytetów, to przecież kto założył uniwersytety? O tym mało kto wie, albo udaje, że nie wie. Kościół katolicki. I on miał, o ile przedtem wiedza ta wysoka była tylko wiedzą tajemną, zastrzeżoną dla kapłanów egipskich, o tyle Kościół katolicki spowodował, że ta wiedza przełożyła się na szerokie spektrum społeczeństwa, łącznie z efektami w postaci znakomitego rozwoju nie tylko nauk, ale i przecież w średniowiecze, tak, w latach PRL-u ośmieszane. Przecież to był najpiękniejszy okres rozwoju i nauk, i gospodarki, i choćby prace ojców benedyktynów. Przecież to oni te nowe rodzaje upraw wszystkie wprowadzili szeroko. Także tutaj, dlatego podsumowując, nie możemy pozostać bierni wobec napływu libertyńskich ośrodków. Musimy się bardzo mocno bronić. Nie wstydzić się, że jest się katolikiem, czy jako profesor, czy jako wykładowca. Jak ktoś nas atakuje, to my kulturalnie, z zachowaniem wszelkich norm, powinniśmy się temu sprzeciwiać.
Na antenie telewizji trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: internet, świetlana przyszłość czy cyfrowa demencja. Naszymi gośćmi, przypomnę, są pan profesor doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej, pan doktor inżynier Zbigniew Haniecki, adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pan dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Dominik Szlak, student 4 roku informatyki USK SIM. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Internet, świetlana przyszłość czy cyfrowa demencja. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Dyskutujemy, rozmawiamy na temat internetu, rzeczywistości, która przenika tak wiele rzeczywistości naszego życia. I pytanie do naszego najmłodszego uczestnika, który za dwa dni, prawda, będzie również bronił się. Także też życzymy Świata Ducha Świętego na czas obrony. Pan profesor wspomniał o Google'u, tak zwany wujek Google. Rzeczywistość, która pomaga nam w wielu sprawach. Kiedy czegoś nie wiemy, człowiek dziś zasadniczo coraz rzadziej sięga do encyklopedii, aby tam szukać tej wiedzy, tych informacji. Zasadniczo sięga właśnie do Google. Jak z perspektywy młodego człowieka to wygląda? Czy Google, który nawet samej nazwy jest pewnego rodzaju rzeczywistością nie do ogarnięcia, pomaga, rozwija, a może ogranicza?
W moim przypadku jak najbardziej pomaga, ponieważ jeżeli próbuję dokształcić się w jakimkolwiek temacie, wtedy właśnie mogę przejść sobie do tej przeglądarki, wyszukać odpowiedni temat, który mnie interesuje. Następnie mam wyświetloną listę, powiedzmy, nawet artykułów naukowych czy różnych stron internetowych na dany temat, dzięki czemu właśnie mogę zdobyć odpowiednią wiedzę.
Panie profesorze, jak można również odnieść się do tego pytania?
Czy pomaga, czy... To już pan doktor Chański już wspomniał o tym, że nie ma tej pewności, czy my natrafiliśmy na właściwą definicję, czy hasło, które odpowiada prawdzie. I tu trzeba mieć tę zdolność sięgania do źródeł. Czasami się wraca do źródeł nawet kilkadziesiąt lat wstecz do pozycji, chodzi mi nie w tym wypadku nie o nauki techniczne, tylko bardziej humanistyczne, choćby kwestia historii, interpretacji wydarzeń. To jest często powiedzenie, że historię piszą zwycięzcy i często ona jest zakłamana. Dam przykład, jak jesteśmy my, Polacy, bardzo fatalnie ocenieni jako naród. Między innymi mało kto wie za granicą, że kod Enigma został rozszyfrowany przez polskich matematyków. Poznańskiej szkoły, Rejewski, Żygulski i Różycki. Oni przekazali tuż przed wybuchem wojny swoje doświadczenia wywiadowi francuskiemu i brytyjskiemu i dzięki temu prace dalej trwały, a skutek, jaki rozszyfrowana Enigma dała światu, to się oblicza, że wojna została skrócona o około 3 lat. Wojna by się zakończyła, ale z jakimi skutkami? Kilkadziesiąt milionów ludzi mniej zginęło, więc musimy o tym wiedzieć i właśnie teraz internet, mówienie prawdy, kto się przyczynił do tego. Są na to dowody, że osoby, które brały udział w pracach, składały listy dziękczynne właśnie Polakom. Trzeba to bardzo mocno naświetlić i uwypuklać.
Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzemy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu, szczególnie szlachetnych gości. Leży mi coś na sercu i chciałam właśnie o to zapytać, bo tutaj czcigodny profesor Sankowski raczył wspomnieć między innymi jako przykładem oczywiście, dając to jako przykład, o obscenicznej obrazoburce, czy nie wiem, nie nazwę tego sztuki, czymkolwiek, klątwie, która się pojawiła. I teraz tak, wiadomo, że internet jest właśnie, ja to postrzegam tak jak nóż, prawda, może być wspaniałym narzędziem ewangelizacji. Ponieważ ze względów zdrowotnych i innych nie mam w tej chwili dostępu do sieci, więc nie wiem, jak to faktycznie wygląda, ale czy chciałam właśnie zapytać, czy nasze środowiska katolickie, prawicowe, właśnie związane z przepiękną szkołą i tak dalej. Czy można powiedzieć, że po tym, co się stało, to internet, bo to jest przesyłanie przede wszystkim błyskawicznej wiadomości, aż się trzęsie od oburzenia, krytyki, żeby do ludzi, którzy po prostu są, no powiedzmy tak, niezorientowani, bardziej obojętni, taka informacja docierała, bo dzieje się tak, i to niedawno na audycji zauważył właśnie socjolog profesor Kurzęba, poseł do parlamentu, że jakoś tak się u nas dzieje, że środowiska lewicujące, ateizujące i inne są bardzo głośne, krzyczą, narzucają, a przecież one są w mniejszości. Natomiast my milczymy. Milczymy. I czy tym milczeniem nie sankcjonujemy pewnego zła, które w ten sposób się bardziej pleni? Bo przecież on powiedział, jeżeli nie wpuszczono na przykład tej wspaniałej Rebeki, która chciała dać świadectwo na uczelniach, to co szkodziło, żeby studenci właśnie, którzy chcieli to zobaczyć, wystawili stoliki na korytarze, agitowali, zachęcali. Nie, to pozwolili się stłamsić mniejszości. I jak to jest? Bo tak samo jak właśnie w takiej przestrzeni nieinternetowej, czyli w realu, jak i z przestrzeni, ja się lękam, internetowej jest po prostu ciągle za mało naszego głosu. I czy tutaj, no już ja nie wspomnę, że też chciałabym słyszeć ogromny protest i oburzenie ze strony episkopatu. Też to było milczenie. Bo to jest nie do pomyślenia, żeby coś takiego w takim wymiarze mogło funkcjonować. Już ja nie będę komentować zachowań władz miasta, które to finansują. Ale czy naszego głosu tu nie za mało? Dlaczego my milczymy? Dlaczego tak jest? To jest bardzo dramatyczny mój głos. Sama sobie też to zadaję. Staram się, ile mogę. Ale właśnie chodzi mi o to w przestrzeni właśnie tego rodzaju środków przekazu, czy to nie powinien być, podnieść się taki krzyk, żeby dotarł do ludzi, którzy właściwie może nie wiedzą, o co chodzi, może są obojętni. I po to właśnie powinniśmy to wykorzystywać. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, Pani Bożeną Mario.
Można? Proszę. Zostałem wywołany do tablicy. Bardzo cenny głos Pani i całkowicie się zgadzam, że nie wolno pozostać obojętnym. Edmund Burke, XIX-wieczny taki etyk, powiedział, żeby zło zapanowało, wystarczy tylko, żeby ludzie dobrze nic nie robili. I to jest prawda. Dlatego uważam, że rzeczywiście zbyt mała reakcja drugiej strony. Nie chcę tutaj oceniać episkopatu, bo nie mnie osądzać, ale na pewno katolików jest dużo więcej niż tych lewackich, lewicujących środowisk, tylko oni mają ogromny dostęp do środków, to mogę powiedzieć, masowego rażenia wręcz. I może dlatego tutaj tak istotną rzeczą, o której ojciec dyrektor bardzo często mówi, że my katolicy musimy bardziej zadbać o naszą prasę, o kupowanie pism katolickich, różnych i tygodników, i miesięczników, i tutaj wydawanych przez Ośrodek Toruński, ale nie tylko, bo przecież Niedziela jest tutaj znakomitym pismem i wiele innych jeszcze, ale zbyt mało czytelników dociera do tych czasopism. Dlatego internet może tu odegrać wielką rolę i uważam, że powinien powstać taki, powiedziałbym, portal społecznościowy nawet. To jest, w tej chwili już przeczytałem pewną koncepcję opracowaną przez poprzedniego redaktora naczelnego Niedzieli, Infuata Ireneusza Skubisia, który proponuje Europa Chrystiana, taki portal utworzyć, w której byśmy mieli możliwość nie tylko my jako Polacy się wypowiadać, ale cała Europa, żeby się zjednoczyła, bo w tej chwili to, co grozi Europie najbardziej, to jest zalew islamu. Zalew islamu i jego, powiedziałbym, dynamika w postaci zarówno rozwoju ludnościowego, jak i nieliczenie się z żadnymi wartościami chrześcijańskimi, w przeciwieństwie do nas, gdzie my szanujemy każdy pogląd, każde wartości, tego niestety nie ma w islamie. I trudno tu mówić o jakichkolwiek możliwościach ugody. Dlatego my powinniśmy bardziej dynamicznie działać i bronić swoich wartości. Także głos pani Marii, tak, jest bardzo cenny. Dziękuję bardzo.
Pan profesor wspomniał o również inicjatywach, które są bardzo szczytne w przestrzeni internetu. Panie doktorze, co warto znaleźć, co proponuje nam internet w tej przestrzeni właśnie dobra? Bo wiemy, że też panowie przyszli z pewnego rodzaju propozycją.
Tak, to znaczy jest właśnie internet jest tak naprawdę w tej całej ogromności przede wszystkim nośnikiem cennej informacji i wiedzy. I na to właśnie powinniśmy się koncentrować, na to powinniśmy zwracać uwagę. Zwróćmy uwagę, że właśnie dzięki internetowi, mamy dostęp do tego, za czym ludzie jeździli po całym świecie dawniej i nigdy nie byli w stanie w całym swoim życiu ogarnąć. Chodzi mi o dzieła sztuki. Każdy, kto studiował historię sztuki, każdy, kto chciał obejrzeć wszystko to, co niesie ze sobą sztuka, mógł tylko zobaczyć ich część. W tej chwili jesteśmy w stanie przeglądać dziesiątki, setki pięknych obrazów, obiektów architektonicznych, udawać się w podróże wirtualne. Tutaj to pojęcie wirtualna rzeczywistość coraz bardziej wkracza już do naszych domów, ponieważ ten sprzęt, który to umożliwia, jest coraz tańszy. Ale nawet na tym ekranie monitora jesteśmy w stanie zobaczyć nie tylko właśnie przepiękne obrazy, ale również obiekty. A właśnie tutaj dobrze się składa, mówimy o obiektach, możemy mówić o obiektach sakralnych, bo obiekty sakralne mają szczególny wydźwięk w sztuce. Przede wszystkim ze względu na to, że są to obiekty, w których oświetlenie gra ogromną rolę. Są to obiekty, w których możemy, i tutaj zapewne panowie z reżyserki nam pokażą za chwilę piękne filmy, możemy je właśnie zaobserwować, możemy się znaleźć to jest właśnie nasze sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu, które zostało przez naszego studenta, który właśnie w tych dniach zakończył swoją pracę dyplomową inżynierską dzisiaj i który zamodelował tę wspaniałą architekturę z użyciem ogromnej ilości świateł, około 2000. Należy zauważyć, że typowe wizualizacje tego typu obiektów posługują się pojedynczymi źródłami światła. Tutaj cały obraz przesycony jest właśnie grą świateł. Jesteśmy niemalże jak w rzeczywistym obszarze, w którym możemy normalnie wejść. Odbicia od płytek, gradacja odcieni jest w zasięgu naszego wzroku. Wszystko to jest do zobaczenia. Jeżeli chcemy właśnie pójść do takiego miejsca, a nigdy nie będziemy w stanie tutaj przyjechać, dlatego że mieszkamy na drugim końcu świata, dlatego że jesteśmy chorzy, a nawet mieszkamy dosyć niedaleko, możemy znaleźć się właśnie w tym miejscu. Właśnie dzięki internetowi, dzięki nowoczesnym technologiom, dzięki ogromnym mocom obliczeniowym, ponieważ do tego potrzeba ogromnej mocy obliczeniowej, ogromnej ilości czasu na przetwarzanie, na budowanie, ale również benedyktyńskiej cierpliwości i pracowitości właśnie takiego studenta. To wykonał jeden człowiek. Na wykonanie tego typu pracy potrzebował około 4530 godzin, tak jak to obliczył, wliczając w to czas przetwarzania danych, w którym musiał współuczestniczyć. Są to niewiarygodne i nieprawdopodobne, niepiękne obrazy, które budzą emocje. I może warto byłoby, żeby świat obrócił się właśnie w kierunku tego piękna, które dzięki internetowi może poznać, nie koncentrując się na tym, co bardziej boli, co bardziej go dotyka. Może to byłoby sposobem na wyleczenie społeczeństwa z różnych nieprzyjemnych doznań, zachowań.
Twórcy tej wizualizacji serdecznie gratulujemy pomysłu i wykonania. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza prowadzącego i wszystkich gości, a szczególnie pana profesora. Panie profesorze, ja mam 64 lata i tak się złożyło, że w Zgierzu zrobili, że tak powiem, za darmo dla takich ludzi kurs internetowy. Ja na 60 lat sobie kupiłam, że tak powiem, laptopa, dałam 4000, byłam wielka, happy, bo zobaczę to, co jeszcze bym nie zobaczyła. No, zaznaczam, że jestem emigrantem i mieszkałam w Szwecji, bo tam wyszłam za mąż właśnie za Araba, gdzie, że tak powiem, mi tylko pomógł, dlatego że Ulafa Palmego zabili i musiałam wyjść za mąż, co bym musiała, że tak powiem, tu mieć, że tak powiem, czyste papiery, nie iść tam, gdzie nie powinnam iść. I proszę sobie wyobrazić, byłam u mojej wnuczki, która zrobiła krzciny prawnuczce, byłam u niej zalagowana. Puścili mnie w internet, że to ja robię, że tak powiem, te napady, co to Araby. Ja szybko nazwisko swoje, że tak powiem, skasowałam, wróciłam do swojego rodowego i tak mnie opisali w całym świecie i podstawili mi, że to jest Ojciec Święty, ja do Ojca Świętego, piękne modlitwy, piękne różańce. I co się okazało? Okazało się, że to jakaś mafia, jacyś hakerzy chcą mnie zabić. Jest tyle nieprzyjemności, jest tyle problemów. Grożą, że wybiją moją rodzinę.
Pani Anno, dziękujemy za ten telefon. No, sytuacja dramatyczna. Pani serca współczujemy i pani tutaj przedstawiła w tych słowach, no, dramatycznych słowach, tą drugą stronę, prawda, internetu. Jest tą chyba najbardziej perfidną, kiedy wykorzystywany jest on przez ludzi, którzy świadomie to czynią, niszcząc drugiego człowieka.
To jest tak zwane hejtowanie. To jest i tak jeszcze eufemiczne słowo w przypadku pani sytuacji, ale w ogóle no, mówmy też i o portalach społecznościowych. Najbardziej popularny portal to jest Facebook. I tam też bardzo dużo jest, no, ja osobiście, jak jeden z moich przyjaciół, profesorów, doznał właśnie tego hejtowania, to ja wycofałem się w ogóle z Facebooka i sam nie istnieje po prostu, a jest to rodzaj promocji, jest to rodzaj dobrych kontaktów, ale z drugiej strony trzeba się liczyć z tą drugą stroną medalu, gdzie osoby bardzo, o bardzo niskiej etyce, posługujące się kłamstwem, będą atakowały ludzi bardzo porządnych w oparciu o naprawdę niesprawdzone informacje i nieprawdziwe wręcz. Tak, także też przestrzegam wszystkich, żeby za bardzo nie wchodzili tam, nie uzewnętrzniali się i czy fotografiami swoimi, czy jakimiś wspomnieniami, bo to są bardzo niebezpieczne rzeczy, które mogą być wykorzystane przeciwko tym osobom.
Panie doktorze, już wcześniej było powiedziane, że pan doktor zajmuje się rzeczywistością również naszego mózgu, prawda? Można tak ogólnie powiedzieć. I coraz częściej zauważamy taką tendencję, że ten ogrom informacji, z którym mamy do czynienia, który wręcz niekiedy nie jest możliwy do przyswojenia przez człowieka, jest odkładany w tak zwanej chmurze. I coraz więcej tych informacji jest w tej tak zwanej chmurze niż w naszym umyśle.
Oj, chmurę z umysłem to proszę ojca, ja bym nie wiązał, bo ojciec już by chciał połączyć człowieka z jakoś, nie wiem jak, krzemowo z komputerem. Pojęcie chmury internetowej to jest pojęcie technologiczne. To znaczy, ale zawsze istniała ta chmura internetowa.
Nie, chodzi bardziej o to, że mniej informacji przyswajamy jako do nas, prawda? A więcej odkładamy właśnie w tę przestrzeń tę wirtualną.
No i tak jak zacząłem. Przestrzeń, chmura internetowa istniała zawsze. Serwery, do których nie mamy dostępu, zawsze były. A sieć internetowa to jest tylko bardzo mały fragment danych, które znajdują się w sieciach komputerowych świata. My dużo mówimy o sieci internetowej, a jest tylko ułamek góry lodowej. My mamy dostęp do kilku, no może kilkunastu procent danych, które w ogóle znajdują się na komputerach. Większość danych jest niedostępna dla użytkownika. I te dane leżą zazwyczaj na serwerach firm, które tych danych chronią i czasami udostępniają powierzchnię, no, albo objętości tych serwerów dla innych użytkowników. Stąd w internecie powstało pojęcie chmura. To znaczy, kiedyś musieliśmy wszystko odkładać w dawnych technologiach na dysku twardym naszego komputera. I dysk twardy naszego komputera miał ograniczoną pojemność i ileś kosztował. To zmuszało nas do rozsądnego, no, gospodarowania zasobami. Nie odkładaliśmy na naszym dysku śmieci, ani czegoś, co nam się nie podoba albo nas nie interesuje. Czyściliśmy dyski co jakiś czas, ponieważ te dyski miały ograniczoną pojemność. A w tej chwili, kiedy firmy dostarczają nam, no, nieskończenie pojemne dyski zewnętrzne, to przestaliśmy dbać o jakość informacji. A jak przestaliśmy dbać o jakość informacji, to nie robimy porządku. Przecież dom na przykład sprzątamy codziennie, śmieci wynosimy codziennie. A proszę sobie wyobrazić, że w zlewie, tam gdzie jest pojemnik na śmieci, nagle pojawia się taka wielka czarna dziura i nie trzeba wynosić tych śmieci codziennie, tylko tam można wrzucać i ta strata śmieci pod domem rośnie. Bardzo podobnie jest z internetem. I zupełnie identycznie jest z ludzkim mózgiem. Wrzucamy śmieci, żyjemy wśród fake newsów, żyjemy wśród informacji niesprawdzonych, żyjemy w świecie wirtualnym wśród kłamstw, żyjemy właśnie wśród zachowań niebezpiecznych, agresywnych, nawet czasami nie potrafimy zidentyfikować, co jest złe, co dobre. Telefon pani sprzed chwilą dokładnie pokazuje, ona miała dobre intencje miała. Chciała zapewne umieszczać modlitwy, porozmawiać ze znajomymi, ale nie zadbała o bezpieczeństwo. Została zaatakowana. Także to od nas zależy, w jaki sposób będziemy organizowali przestrzeń wokół siebie. Tak samo jak dbamy w życiu codziennym o siebie, o swoje informacje, o tym, żeby nikt naszych informacji nie zdobył, tak samo powinniśmy działać w internecie. I podobnie jak w życiu codziennym nie kupujemy niepotrzebnych rzeczy i nie składujemy ich gdzieś na stertach, tak samo w internecie korzystajmy tylko z tych informacji, które są sprawdzone i potrzebne. Czyśćmy nasze dyski i archiwizujmy jakieś dane, ale jeśli mamy dane archiwalne, na przykład zdjęcia albo filmy z przeszłości, to róbmy backupy, czyli kopie i odkładajmy je w bezpiecznych miejscach, w sejfie, a nie trzymajmy wszystkiego w sieci, a już tym bardziej w chmurze. Chmura według mnie winna być używana tylko i wyłącznie jako takie wirtualne miejsce, którym wymieniamy się z innymi użytkownikami i to na pewno nie danymi istotnymi i takimi, które wymagają zabezpieczenia.
Repetycja mater studiorum est, mówi ta piękna maksyma w powtarzaniu, w ćwiczeniu naszych neuronów, prawda, w zapamiętywaniu. Ma niesamowicie ważną, odgrywa niesamowicie ważną rolę. A właśnie przez to pytanie też mam coraz takie większe wrażenie, że nasz mózg jest jakby takim coraz bardziej dyskiem, ale czystym dyskiem.
Mózg na pewno nie jest dyskiem. Porównywanie mózgu ludzkiego do technologii komputerowych to jest bardzo wielki błąd. To jeśli już komputerem porze powstały po to, żeby człowiekowi pomagać i trochę przyglądając się procesom liczenia człowieka, one tak naprawdę potrafią tylko liczyć. A nasz mózg potrafi tysiące rzeczy więcej robić. Algorytmy sztucznej inteligencji tylko naśladują ludzki mózg. Wiele programów, które wydaje nam się, że robią niesamowite wizualizacje, to jest tylko naśladownictwo naturalnego mózgu. Więc nigdy nie traktujmy naszego mózgu jako jakiegoś rodzaju komputera, bo wtedy zabrniemy w pułapkę i sami się staniemy komputerami. Natomiast co się tyczy pytania podstawowego, no to w naszym mózgu neurony organizują się co jakiś czas w zależności od tego, jakie informacje otrzymujemy i w jakim środowisku żyjemy. Jeśli będziemy żyli w złym środowisku i karmili się złymi informacjami, no to nie spodziewajmy się dobrych efektów.
No, nie da się ukryć. Tutaj, jeżeli chodzi o internet, to umiejętność wyszukiwania prawdy, to nie bierze się nagle. To pewna taka, powiedziałbym, z domu wyniesiona umiejętność, poparta jednak pewnym zasobem podstawowych informacji, z literatury, jakiejś pozycji książkowych, gdyż nigdy internet nie zastąpi żywej książki wziętej do ręki i przeczytanej w spokoju z możliwością pewnych przemyśleń, refleksji. I to zachęcam wszystkich, żeby jednak często widzę wśród moich kolegów, jak odwiedzam z pracy, piękne mieszkanie, czyste, tylko tam dwie książki są, trzy. A po co mi książki? Po co? Ja mówię, jak to? Jakiś zasób biblioteczny. Ja wychowałem się w domu, w którym ojciec, nauczyciel historii, twórca Muzeum Miasta Radomska, zaszczepił w nas miłość do książek, rodzice w ogóle zaszczepili w nas miłość do książek. I ta książka była w zasięgu naszych ręki. Można było wziąć, przeczytać i mieć pewien ten zasób podstawowych wiadomości i zarówno z literatury, jak i z historii, z filozofii, gdyż mówimy o historii. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia. Jeżeli ktoś nie zna historii, to bardzo może być łatwo manipulowanym. Także tutaj bardzo istotną rzeczą nie ograniczać się tylko do źródeł internetowych, ale szukać w tych bibliotekach klasycznych, w książkach. I właśnie tutaj mamy choćby przykład Zaplątani w sieci, pozycja najnowsza, wydana w tym roku.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Mówi Roman z województwa śląskiego.
Prosimy o pytanie czy refleksję.
No po prostu jest, mam taką sprawę, że nie znałem się na internecie, ale wnuczek bratanicy wszedł na moją stronę i weszli na moje stronę, które mnie po prostu analogowały. No po prostu miałem intymne nagrania.
Panie Romanie, dziękujemy za pana, że pan starał dzwonić, ale trudno nam tutaj się ustosunkować, prawda, do tych spraw.
Mało informacji.
Idźmy naszej dyskusji do rzeczywistości szkoły, bo często jest takie przeświadczenie, że wręczenie uczniom tabletów, komputerów, możliwość nieustannego korzystania z sieci, że usprawni ich edukację. Jak to wygląda w rzeczywistości, panie doktorze?
Na pewno obecność w informacji w postaci cyfrowej rozszerza, tak jak tutaj właśnie wielokrotnie już zostało powiedziane, naszą wiedzę. Jesteśmy w stanie uzupełniać informacje, które powinniśmy poznać, poszukiwać drogi rozwiązania, ale no nie ma niczego gorszego jak to, gdyby ta informacja była po prostu rozwiązaniem. Jeżeli właśnie wykorzystywany jest internet do tego, aby poszukać rozwiązania zadania, ponieważ obecnie jest to zupełnie możliwe, i po przepisaniu po prostu przedstawić go jako wynik, no to w tym momencie wiadomo jest, że jest to nie tędy droga. Musimy poszukiwać takiego sposobu posługiwania się elektronicznymi podręcznikami, informacjami z internetu, aby poszukiwać kierunku. I internet powinien nam właśnie w szybkości znajdywania odpowiedzi ułatwić na przykład właśnie znalezienie prawidłowego podręcznika, bo bezsprzecznie przyspiesza nam ten proces. Dawniej nie było tak łatwo. Szliśmy do biblioteki i czasami cały dzień przeszukiwaliśmy poszczególne pozycje i nie znajdowaliśmy odpowiedzi, które były nam potrzebne. W tej chwili możemy bardzo szybko zlokalizować jakiegoś rodzaju slogan, jakiegoś rodzaju powiedzenie, czy też znaleźć odpowiedni wzór do naszego rozwiązywanego zadania. I na to powinna być zwracana uwaga. Na to właśnie powinni zwracać uwagę uczący, nauczyciele. Szukamy rozwiązania. Rozszerzamy. Natomiast nigdy nie ograniczamy się tylko do tego. Poszukujemy tej wiedzy, która nas ubogaca.
Panie profesorze, jak umiejętnie korzystać z tego no, niezwykłego narzędzia, którym jest internet? I widzimy podczas naszej chociażby dyskusji, jak wiele można dobra czerpać, prawda, z tej rzeczywistości. Niemniej jednak też pojawiają się bardzo konkretne głosy, które wskazują na te negatywne sprawy. I gdzie tutaj znaleźć pewnego tak rodzaju złoty środek?
No, jednym z najczęściej powtarzanych postulatów w dokumentach Kościoła dotyczących mediów jest postulat wychowania do mediów, czyli umiejętnego korzystania z nich. Tutaj znakomite pozycje monograficzne zostały napisane przez ekscelencję biskupa Adama Lepę, którego Łodzianina, więc serdecznie pozdrawiam. I on właśnie w wielu swoich pozycjach książkowych wskazuje na łatwość manipulowania w oparciu o nie tylko internet, również inne środki, książki, czasopisma, żeby umieć się przed tym bronić. To jest bardzo istotną rzeczą i dlatego uważam, że rolą dzisiaj Kościoła katolickiego jest właśnie, i nie tylko, bo nie tylko Kościół, o to już nie tylko te wartości, na których w ogóle Europa powstała i rozwijała się, wartości chrześcijańskie, w tej chwili już dochodzą ludzie do wniosku, że którzy nie są w ogóle związani z Kościołem, że one są na tyle uniwersalne i na tyle prawdziwe, że jeżeli odrzucimy te wartości, to nie będzie możliwe wychować człowieka zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnych czasów, wyzwaniom w postaci bycia ojcem, bycia menedżerem, kierownikiem. To muszą być ludzie o pewnej strukturze etycznej. I dlatego tak ważną rzeczą jest umiejętność właściwego korzystania z mediów. To się w tej chwili mówi o wychowaniu do mediów. I to powinno być wręcz przedmiot, może nie sam osobny, ale w szkołach. Bo to, co się dzieje dzisiaj, korzystanie z internetu przez młodzież, dzieci, 12-13-latki już korzystają całkowicie bezkarnie z Facebooka, jakkolwiek tam jest zastrzeżenie, że tam chyba od 15 lat, 16 lat korzystają i ktoś mówi, ile czasu spędzasz na Facebooku, a taka młoda panienka mówi, ja cały czas nie wychodzę z Face'u, ja jestem cały czas, w nocy budzi się, bo tam jakaś informacja, coś dostanie. Jaki to później efekt? Po prostu ludzie są, prowadzi to do depresji. U młodych ludzi bardzo duży wzrost stanów depresyjnych u młodzieży. Także
pan profesor tutaj wspomniał chyba na kluczową sprawę podczas naszej dyskusji, bo to pytanie, które jest tematem jednocześnie naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, internet, świetlana przyszłość czy cyfrowa demencja, to pytanie zależy chyba od tego aspektu, który pan poruszył, od wychowania w tej przestrzeni internetu, bo gdzieś zdarza się niejednokrotnie, że dawane jest dziecku tablet z dostępem do internetu, prawda, aby się zajęło. I tutaj jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Czy my uczymy młodych ludzi korzystać z tego narzędzia?
Ojcze, ale to problem jest niestety dużo poważniejszy, ponieważ nastąpiło coś, co mogę nazwać luką pokoleniową. To rodzice, którzy nie umieją i nie mieli dostępu do komputerów i do tabletów, często nie rozumieją, jaka to jest technologia, nie umieją z niej korzystać. Natomiast obserwują, że pojawiają się nowe zabawki elektroniczne i po prostu je dzieciom kupują. To nie dzieci,
tak. Na komunię.
No niestety. To nie dzieci są winne i to jest największy problem. Nie dzieci. To rodzice, którzy nie chcą poświęcić wysiłku, żeby najpierw samemu się nauczyć, a potem zobaczyć, co ma z tym robić dziecko. Dają tablet często rodzice, którzy sami nie potrafią się nim posługiwać i nie wiedzą, jaki on jest niebezpieczny. To jest ta luka pokoleniowa, ponieważ pokolenie rodziców nie wiedziało, co to jest i nie wie, co to jest. Często traktuje jako jakąś zabawkę kolejną. No wszyscy mają w klasie, dlaczego ty masz nie mieć? Więc z dziećmi nie widziałbym tak dużego problemu, ponieważ dzieci chodzą jeszcze całe szczęście do szkół państwowych, które niedługo będą reformowane. W tych szkołach państwowych jesteśmy w stanie, tak jak czytałem o ostatnie projekty zmian. Jesteśmy w stanie dzieci wychować, pokazać im dobre i złe strony. Natomiast co zrobić z pokoleniem rodziców? To jest podstawowe pytanie. Kto zajmie się pokoleniem rodziców, aby lepiej dbały o swoje dzieci? I tu widzę problem, rzeczywiście.
Dziękujemy za ten czas wspólnej dyskusji, wspólnego zastanawiania się nad tym pytaniem. Internet, świetlana przyszłość czy cyfrowa demencja? I niech ta konkluzja, do której dochodzimy, prawda, o tą rzeczywistość wychowania do umiejętnego korzystania z tych narzędzi, którym jest internet, który niesie niesamowite możliwości, pozytywne i negatywne. Niech to będzie zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Bardzo dziękuję naszym gościom, przypomnę, którymi byli pan profesor doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski, dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Pan doktor inżynier Zbigniew Haniecki, adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Serdecznie dziękuję
bardzo.
Oraz pan Dominik Szlak, student 4 roku informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Również serdecznie dziękujemy i na obronę życzymy światła Ducha Świętego. Dziękujemy również widzom telewizji Trwam za ten czas. Zapraszamy na drugą część naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat podobny, temat troszeczkę podobny. A jaki to? Serdecznie zapraszamy do godziny 21.30 Radio Maria. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze żyjąca.